Kluczowy temat.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczyk. Dziś będziemy rozmawiać o strajku, czy może raczej para-strajku polskich sędziów, którzy jutro w południe zamierzają opuścić salę rozpraw i przez pół godziny dyskutować o zmianach w polskim sądownictwie. Ma to być protest przeciwko rządowym planom reformy tegoż sądownictwa. W studiu Merkurego witam posła Prawa i Sprawiedliwości, zarazem prawnika, konstytucjonalistę Bartłomieja Wróblewskiego.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Do studia zapraszałem także przedstawicieli środowiska sędziowskiego, ale w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich Justita dowiedziałem się, że stowarzyszenie podjęło decyzję o nieuczestniczeniu w audycjach, w debatach z udziałem polityków. Panie pośle, to w takim razie proszę o komentarz do tego nieuczestniczenia.
To znaczy, co do tego nieuczestniczenia, to trudno mi się odnosić. Nie znam takich precyzyjnych motywacji akurat tego stowarzyszenia. Natomiast generalnie uważam, że jeśli chodzi o sędziów, to ich udział w życiu publicznym powinien być ograniczony. To znaczy, status sędziego, pozycja sędziego, odpowiedzialność sędziego są bardzo szczególne. Osobiście uważam, i to wielokrotnie powtarzam, niezależnie od tego, jakiego sędziego to dotyczy, jakiego sądu, że ze wszechmiar lepiej dla wymiaru sprawiedliwości jest, jeśli sędziowie unikają udzielania wywiadów, występowania w mediach. Przede wszystkim sędziowie powinni kontaktować się ze społeczeństwem za pomocą swoich orzeczeń i uzasadnień do nich. Takie uczestnictwo w dyskusjach publicznych, w mediach, czy występowanie, co jeszcze może jest gorsze, w mediach społecznościowych, moim zdaniem ostatecznie prowadzą do obniżenia powagi władzy sędziowskiej. No, sędziowie stają się też politykami i to nikomu nie służy. Nawet jeśli ktoś w konkretnej sytuacji uważa, że byłoby warto, to per saldo, jeśli spojrzymy na jakąś perspektywę, nie wiem, kilku miesięcy, lat, to szkodzi wymiarowi sprawiedliwości.
Czy same postulaty zgłaszane przez sędziów nie stają się polityczne? Polskie sądownictwo nie stało się tematem politycznej agendy w Polsce?
Stało się, bo reforma wymiaru sprawiedliwości musi być przeprowadzona przez polityków, przez parlament. Później musi być wdrażana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Więc to wydaje mi się rzeczą naturalną. Jest też elementem debaty publicznej dlatego, że tysiące, pewnie miliony Polaków bardzo stanowczo stawiają ten postulat. Prawo i Sprawiedliwość ma zapisane w programie postulat przeprowadzenia, miało zapisane w programie postulat przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości. Nie dlatego, że ktoś siedział przy jakimś stoliku i zastanawiał się, co do tego programu pisać, tylko rejestrowało oczekiwania obywateli. Ja widzę to na co dzień, ponieważ prowadzę w Poznaniu, w powiecie poznańskim 17 biur pomocy prawnej, też punkt mediacji. I niezależnie od tego, że kilkadziesiąt osób przychodzi do tego punktu, to jeszcze mnóstwo osób przychodzi do mnie osobiście na dyżur, żeby opowiadać o różnego rodzaju problemach prawnych. I tutaj to wymagania, które stawiają wyborcy, one nie są takie, być może podejmijcie to, albo przeprowadzicie głęboką reformę wymiaru sprawiedliwości, albo was zmienimy.
O tym za chwileczkę. Chciałbym jeszcze wrócić do samego strajku. Bardzo proszę, tutaj już proszę o komentarz konkretny. To, co jutro się ma wydarzyć w części, pewnie, może większości polskich sądów.
To znaczy, nie znam znowu szczegółów tej inicjatywy. Wydaje mi się, że strajk absolutnie jest taką formą wyrażenia swojej opinii, która nie przystoi sądom i tylko będzie jakby przyczyniała się do obniżenia prestiżu władzy sądowniczej. Ja namawiałbym do wstrzemięźliwości, do unikania takich form wyrażenia swojego zdania.
No, sędziowie teoretycznie jako funkcjonariusze publiczni nie mogą strajkować. Dlatego mówię parastrajk.
To jest aspekt prawny, być może rzeczywiście. Natomiast mi się wydaje, że bardziej istotny jest tutaj autorytet władzy sądowniczej, który się będzie obniżał, jeśli sędziowie będą przyjmować takie czy inne polityczne czy parapolityczne formy aktywności.
Panie pośle, ja pozwoliłem sobie już zaprosić na jeden z kolejnych programów właśnie sędziów ze Stowarzyszenia Justitia, którzy zgodzili się, ale w osobnym programie wystąpić. Co pan, gdyby był w tej chwili w studiu przedstawiciel Justitii, powiedziałby na ich zarzuty o upolitycznianie sądów, o odbieraniu niezawisłości? Mówiliśmy o tym parę tygodni temu w tym studiu, ale załóżmy, że mówi pan to w tym momencie do sędziów Justitii.
Uważam, że zarzut odbierania niezawisłości sędziów jest zarzutem nieprawdziwym. Moim zdaniem zmiany, które są obecnie wprowadzane czy proponowane, raczej zwiększają niezawisłość, niezależność sędziego, czyli na przykład wprowadzenie, czy propozycja wprowadzenia, aby sprawy były przydzielane sędziom w sposób losowy, wzmacnia niezawisłość, ponieważ uniemożliwia prezesowi sądu czy komukolwiek innemu decydowanie, który sędzia zajmie się jaką sprawą. No, to jest postulat, który z jednej strony jest korzystny dla sędziów, no, w związku z tym, że nie będą otrzymywali spraw, które ktoś im zlecił, ale także jest korzystne co do zasady dla obywateli, dlatego że obywatel, niezależnie od tego, jaki zapadnie wyrok, niezależnie od wszystkich swoich oczekiwań, przynajmniej będzie miał tą świadomość, że ten konkretny sędzia zajmował się sprawą nie ze względu na to, że ktoś coś ustawiał, tylko dlatego, że tak losowo zostało to zorganizowane. Inny postulat, który też moim zdaniem wzmacnia pozycję sędziego, to, aby wszyscy sędziowie rozpatrywali co do zasady taką samą ilość spraw, czyli równomiernego obkładania, obłożenia sędziów
w tej chwili
sprawami.
Nie jest regułą.
Absolutnie nie jest regułą. Około 4000 sędziów posiada różne funkcje. To są funkcje administracyjne, czasami inne. W każdym razie no to jest 40% sędziów, którzy z jakichś powodów w jakimś niepełnym wymiarze czasu orzekają. Obecnie ta zasada ma doprowadzić do wyrównania jakby tej średniej rozpatrywania spraw. No to też ma moim zdaniem duże znaczenie, dlatego że ja wielokrotnie słyszałem od moich koleżanek i kolegów sędziów, że w wydziałach w Poznaniu, ale w innych miastach podobnie, no jedni sędziowie pracują od rana do wieczora, mają dziesiątki czy setki spraw, a inni no jakby pełnią różne funkcje i z tego tytułu są zwalniani z tego obowiązku, no i jakby ich obciążenia są dużo, dużo mniejsze. Podałem te dwa przykłady, by pokazać, że to są zmiany, które wzmacniają pozycję sędziego, uniezależniają go także od tych najbliższych sobie przełożonych.
Panie pośle, w jednym z programów mówił pan o tym, że to jest jedna z najbardziej oczekiwanych reform, że od 50 do nawet 90% społeczeństwa jest za tym, ponieważ spotkało się z takimi nie najlepszymi praktykami sądowymi. To, co do pana dochodzi, przekonuje pana do tego, że sądownictwo wymaga głębokiego przeorganizowania. Myślę, bardzo proszę o konkretne przypadki z życia.
Głębokiego przeorganizowania, co nie oznacza, że uważam, że wymaga rewolucji, dlatego że tutaj no, te zmiany muszą być prowadzone roztropnie i wydaje mi się, że takich głębokich zmian dojdzie. Jeśli chodzi o te zmiany, o te przypadki z życia, które pokazują różne niewłaściwe czy wręcz skandaliczne sytuacje z wymiaru sprawiedliwości, no to znamy jest też z doniesień publicznych, nie wiem. Zarzuty o 10-milionową korupcję w sądzie w Krakowie.
Sędziowie mówią, że to pojedyncze czarne owce.
No, tam akurat raczej chyba istniał pewien zorganizowany proceder między kilkoma osobami. No, sprawa jest na razie na etapie, zarzuty chyba zostały postawione, więc sprawa trwa. No, ale pamiętamy sytuację sędziego Milewskiego, który na telefon był gotowy, to była prowokacja dziennikarska, ale był gotowy zmieniać termin rozprawy, czy tutaj pomagać ze względu na to, że to toczyło się śledztwo przeciwko, sprawa przeciwko jednemu z członków Platformy Obywatelskiej. Znamy sędziego Łączewskiego, który był gotowy pomagać dziennikarzom, żeby przygotowywać jakieś prowokacje przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Wydaje mi się, że nie są to takie izolowane przypadki, czy krótko mówiąc, nikt ich nie wybierał specjalnie na użytek dyskusji dzisiejszej, czy w ogóle na dyskusji na temat wymiaru sprawiedliwości obecnie, no bo one pojawiały się w różnych odstępach czasu i to raczej dziennikarzom się udawało. Ja o wielu różnych przypadkach słyszałem też od osób, które przychodzą do mnie do biura.
Bardzo krótko jeszcze. Prezydent Andrzej Duda zgłasza swoje wątpliwości co do części reformy, przede wszystkim do wygaszania mandatów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Nie boi się pan tego, że to po prostu nie wejdzie w życie?
Ja zacznę od tego, że na reformę składa się kilkanaście ustaw. Mówimy o uwadze czy wątpliwości pana prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącej jednej ustawy i jednego rozwiązania w tej ustawie. Prezydent nie zgłasza zastrzeżeń co do zasadniczej celowości i nawet sposobu przeprowadzenia zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Zgłasza uwagi co do jednej kwestii wygaszania mandatu obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dobrego dnia.
Dobrego dnia. Kluczowy temat.